chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest malarz Piotr Paweł Drozdowicz. Witam cię.
Dzień dobry, witam.
Malarz, który denerwuje środowisko artystyczne, denerwuje od zawsze, a ostatnio zdenerwował artykułem, który opublikował w czasopiśmie Obieg, i tam padła apoteoza dziewczyn ze wsi. O wiejskich dziewczynach napisałeś tak. Gdzieś ustrojone flagami pobocza drogi i płoty w oczekiwaniu na peregrynację ikony częstochowskiej. Rzadki wyraz wolności i wiary. Gdzie niegdzie po trasie snują się dymy o grillowym zapachu, niedostępne dla miejskiego ekoreżimu. Po wiejskich poboczach przechadzają się polskie dziewczyny, wcielenia modelek Jacka Malczewskiego, dumnie unoszące utlenione głowy. Silne i zdrowe, pewne swej kobiecej tożsamości. Spodnie z dziurami, profesjonalnie porozdzierane, o wiele bardziej niż w mieście, bo od pachwin aż do skraju nogawek. A jak? Dziury na całego z rozmachem. Naturalnie piękno ciała niewieściego kontra kwintesencja antykultury. Więc osadziłeś to zjawisko w kontekście kulturowym. Prowokujesz takich, co odnoszą się do takich dziewczyn z lekceważeniem.
Myślę, że w naszej polskiej tradycji zawsze kobieta darzona była wielkim szacunkiem. Niezależnie od kontekstu, jak się ubrała, zawsze my, mężczyźni prawdziwi, czuliśmy to i czujemy nadal, bo mamy swoje żony, córki, że kobieta jest kobietą i to coś znaczy. Nie wiem, jak jest w innych krajach. We Francji kobiety muszą jeździć jako kierowcy autobusów. Zatem, no bo to jest problem dziury. Tak? Dziury jako takiego prostego symbolu efektu antykultury i sztuki współczesnej, czyli zaprzeczenie czegoś, co jest pewną całością, pewnym spójnym, jak to tkanina ma swoje wątki i osnowy. No jeśli się pojawia dziura i ona jest wartością najwyższą, no to mamy pewien zgrzyt rzeczywistości, tak? Piękno ciała niewieściego. Ja lubię to słowo niewieście, bo to jest takie nasze.
Ciało niewieście, cnoty niewieście, tak?
Niewieście i niektórzy mówią, że właśnie, no próbują coś z tym zrobić, że to takie nieeuropejskie, tak? Nie ma odpowiednika w angielskim, najważniejszy problem.
Wiesz co, bo ja jakiś czas temu miałem taką dyskusję z jakimś lewicowcem na Albikli, takim inteligentnym zresztą, który nagle zaczął, będąc lewicowcem, więc wrogiem stereotypów, zaczął upowszechniać stereotypy, bo mówi, że to są dziewczyny, które chodzą na solarium, które są dziewczynami kibiców. Nie wiem, wygłosił całą tego typu mowę, ja mu wskazuję, mówię, no tak, ale dziewczyny chodzące do solarium są bardziej inteligentne, mniej inteligentne, są czyimiś dziewczynami, żonami, gdzieś tam pracują, mają swoje jakieś przeżycia. Ty, przedstawiając stereotyp, który był upowszechniany przez media, gadasz bzdury, tak? Bo można upowszechnić podobne stereotypy na temat, nie wiem, dziewczyn wielkomiejskich albo dziewczyn będących, nie wiem, dziewczynami aktorów, biznesmenów, oligarchów, dziennikarzy, które też będą obraźliwe i też będą w jakimś stopniu prawdziwe, w jakimś stopniu nieprawdziwe. Mi się oczywiście, jak ci mówiłem, Młoda Polska się nasunęła w tym momencie, kiedy ty napisałeś ten prowokujący środowiska artystyczne tekst.
Młoda Polska to są nasze korzenie, najlepszy okres sztuki, kiedy nasze działania artystyczne wyrażały prawdziwie ducha polskiego, który nie jest zależny od państwowości czy od urzędów i ministrów, tylko po prostu ta twórczość, która w Polsce tego okresu była tworzona, jest nadzwyczajna. Ona jest niepowtarzalna. Ona nie ma Europie porównania, tak? Oczywiście secesja, różne style, Jugendstil, ale to, co się w malarstwie zdarzyło, w tej słowiańskiej takiej duszy, tak? Szczególnie u Malczewskiego to widać, po prostu genialnie wyraża ducha ludzi mieszkających w tym obszarze i w tym kontekście kulturowym, politycznym, można tu używać różnych takich kontekstów. Zatem jest to bardzo dobry punkt wyjścia i dojścia i wyjścia, jeśli spojrzymy na sztukę, brzydko mówiąc, współczesną.
Brzydko mówiąc, współczesną powiedziałeś. Wiesz co, ja jak czytałem i te twoje teksty, oglądałem twoje obrazy, to mi przyszła do głowy taka sprawa. Jest w Poznaniu Teatr Polski. Ja wiem, co działo się 100 lat temu w Teatrze Polskim za dyrekcji Szczurkiewiczów. Opisuję różne postacie dwudziestolecia międzywojennego, późniejszej emigracji. No i tym się fascynuję. Nie mam kompletnie pojęcia, co teraz grają w tym Teatrze Polskim. Ty postawiłeś w swoim artykule pewną taką mocną tezę dotyczącą tego, czym jest awangarda. Piszesz, że po przegranej przez Armię Czerwoną bitwie warszawskiej władze sowieckie uznały kulturę i sztukę za istotny instrument propagandy rewolucyjnej w Europie, realizowany przez trzecią międzynarodówkę Komintern. Odpowiednikiem Kominternu w obszarze sztuki stała się Czerwona Międzynarodówka Twórczych Artystów, organizacja szerząca ideę rewolucji marksistowsko-leninowskiej w Europie, a którą Majakowski nazwał Czerwonym Sztukinternem. Nie dąży się, piszesz dalej, już do wytworzenia wartościowego materialnego obiektu dzieła sztuki, lecz obrabia się relacje społeczne i dekonstruuje metodami awangardowymi i krytycznymi wszystkie cenne wartości, dzięki którym pozostaje ono wspólnotą. Piszesz i jest to jakieś twoje takie wystąpienie programowe o tym, co sądzisz o awangardzie, o sztuce współczesnej, pewnie też o marksizmie kulturowym. Jak to jest, jakbyś wytłumaczył ludziom, którzy na przykład dzisiaj nie chodzą do teatru, czy są daleko od tego, takim jak ja chociażby, którzy czerpią z przeszłości, co się z nami stało w międzyczasie?
Jest tu kilka wątków. Rzeczywiście temat jest trudny i niepoznany. To znaczy całe korzenie lewicowej sztuki i prawicowej, to też jest pomysł, rozdzielanie w ogóle czegoś takiego. To jest pomysł Majakowskiego. Więc my realizujemy go na co dzień, dzisiaj, nie wiedząc o tym, tak? I pewne rzeczy, większość obszarów sztuki została po prostu zawłaszczona przez choćby słownictwo. I może ci nie odpowiem dosłownie na twoje pytanie, bo tam jest kilka wątków, ale myśląc o nazewnictwie, czym jest sztuka współczesna, to znaczy, że nie wystarczy słowo sztuka, bo trzeba dodać coś, żeby określić coś, co nie wiadomo, czym jest. Już słyszymy w tym moim sformułowaniu pewien paradoks, bo nie wiemy, czym jest sztuka dzisiaj. Jeśli byśmy mieli iść według definicji, które sformułowali sami artyści, na przykład Beuys, czy no, idąc wcześniej Marcel Duchamp, to właściwie sztuki już nie ma. Bo oni do tego dążyli, żeby rozpłynnić, żeby wszystko jest sztuką, każdy jest artystą, więc nie ma już pojęcia, bo zostało właśnie przez to środowisko marksistowsko, no, kulturowo jakby storpedowane. Ono nie istnieje. Ja tu przyniosłem, pomyślałem, że skoro rozmawiamy o sztukach wizualnych, bo tak się dzisiaj ta dziedzina powinna nazywać, tak się oficjalnie mówi, że to nie jest po prostu malarstwo, grafika, rzeźba, w ogóle sztuka, tylko to są sztuki wizualne. Tak? Przyniosłem pewien rekwizyt. Jest to dla słuchaczy radia, no to powiem, że to jest krosno malarskie, drewniane, naciągnięte płótnem, zagruntowane na biało. Ja uważam, że to jest dzieło sztuki.
Ja myślałem, że to z tyłu to jest dzieło sztuki, jak przez chwilę oglądałem. Zacząłem szukać i myślałem, że to z tyłu gdzieś będzie to dzieło, a to z przodu jest.
Nie, ponieważ ja przyniosłem wielkie dzieło sztuki. To jest dzieło Malewicza, Kazimierza Malewicza. Biały kwadrat na białym tle.
Widzowie przyglądają się temu badawczo i myślą, co ono przedstawia. Jaka jest myśl za tym się kryje?
No nic nie przedstawia, nie może przedstawiać. Ona wyraża ideę filozoficzno-intelektualną, która jest zawarta w tym obiekcie. Mhm. Tak?
Ale z tyłu pokazujesz to, z tyłu to widzę.
Przepraszam. Właśnie to jest nasz problem. Ja jako malarz bardzo poważnie chciałem studiować sztukę. Sztukę współczesną. Studiowałem 5 lat, z czego 4 lata u profesora Jarosława Kozowskiego, wielkiego konceptualisty, prekursora fluxusów w Polsce, takich nurtów performatywnych, różnych akcji, i myślałem, że coś zrozumiem z tego. Zrozumiałem jedno, że w sztuce nie chodzi o żadne rozumienie czegokolwiek. Zresztą powtarzają to wiedzy kuratorzy, choćby z Mocaku, z krakowskiego tam Muzeum Sztuki Współczesnej. Nie należy niczego rozumieć. Stąd pytanie o rozumienie, albo że coś chce widzieć, jest absolutnie nieuzasadnione. Mnie tylko chodzi o to, że jeśli państwu powiemy i przez media, przez różne rzeczy, że to jest dzieło sztuki, to po prostu musicie w to państwo uwierzyć.
Wszystkie mody, wszystkie style, równie piękne są i tyle. Lub jak chcesz również karadne, konsekwencje tego żadne. Zachwyt tyle wart co wzgarda, stryczek tyle co kokarda, prawda tyle co jej brak, smaku brak tyle co smak.
Przed programem się zastanawiałeś, czy jesteś chuliganem, czy nie, jak ci mówię, że jesteś chuliganem największym z dotychczasowych, bo przeciwstawiasz się czemuś, co jest w naszym życiu kulturalnym, ale także szerzej jakąś rzeczą zastaną, z którą się mamy pogodzić. Ty twierdzisz, że tak nie jest, że jest piękno, że jest kontynuacja różnych tradycji historycznych, że albo coś jest ładne i wartościowe, albo takie nie jest. Ale oprócz tego jest, może nie oprócz tego, jest twoja historia, tak? W jaki sposób do tego doszedłeś, w jaki sposób to twoje chuligaństwo, które i na studiach, i później w tym środowisku artystycznym, w tym sprzeciwie wyrosło. Ty wywodzisz się ze Świdnicy, ale później jak się popatrzy na mapie, to tak skakałeś. Świdnica, później gdzieś pod Płockiem jesteś, później się pojawiasz w Tarnowie. Mówisz, piszesz o swoim chłopskim rodowodzie. No, te dziewczyny ze wsi, to tutaj widać, że wiesz, o czym piszesz. Jak to z tobą było? Jaka była twoja droga do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj?
Rzeczywiście to jest... Myślę, że jeszcze nie jestem taki stary, że muszę te refleksje autobiograficzne...
Nie piszesz jeszcze autobiograficznie.
Nie piszę, ale rzeczywiście coś w tym jest, bo to jest związane rzeczywiście z historią miejsca, kraju, ludzi, społeczeństwa. No nie da się wypreparować ze społeczeństwa, z życia, z kultury i być artystą uniwersalnym, nie wiem, światowym. No chyba, że się przyjmie ten, jak to, styl międzynarodowy, czyli tą całą sztukę współczesną, tam w ogóle nie ma w ogóle znaczenia rzeczywistość. Ale rzeczywiście ja nie mam pochodzenia chłopskiego, ponieważ ja mieszkałem na wsi. Mój ojciec późno dosyć, ale został organistą. Skończył studium, miał taką ambicję, żeby grać po prostu na instrumentach, został organistą. Ja jeszcze pamiętam, jak studiował i wybrał ogłoszenie na mapie Polski, znalazł parafię i osiadł właśnie między Płockiem a Siepcem. I ja miałem ten przywilej, może rzadki, że mieszkałem absolutnie na wsi, w szczerej polskiej wsi, gdzie jeszcze końmi ciągnięto wozy, a historia ojca wpływa na moją historię, ponieważ jak to brzydko nazywali i w ogóle mylnie, że to był repatriant z Polski wschodniej, czyli z Rubieży Kresów, II Rzeczpospolitej, koło Głębokiego. Babcia pracowała dla żołnierzy z KOP, czyli Korpus Ochrony Pogranicza. Bieliznę tam przygotowywała. Tam ojciec się urodził i jak został repatriowany na siłę, bo wszyscy wiedzieli, tam Polacy wiedzieli, co to znaczy zostanie w Związku Radzieckim. Szczególnie, że moja historia rodziny tak naprawdę zaczyna się w 45. Bo tak, babcia nie chciała nic opowiadać o tamtej, bo było niebezpiecznie cokolwiek wspominać. Pamiątek żadnych nie ma. Gdzieś tam z IPN-u wynika, że z listy o moim nazwisku na Syberii po prostu ślady zaginęły, część osób z tego regionu. Ojciec się nigdzie nie mógł tak naprawdę zakorzenić. On był ciągle nie u siebie, tak? I babcia ciągle myślała w latach 70., że oni tam wrócą. Ze Świdnicy pamiętam, tam Pszenno, Świdnica, pamiętam, to jest ten okres, kiedy długie kolumny wojsk radzieckich przejeżdżały raz tą, raz tamtą. No, można powiedzieć, epizod bardzo ciekawy dla chłopaka. I Mazowsze, Łąki, pola.
A potem Tarnów.
No i właśnie, ja już tam zacząłem, zainteresowałem się malarstwem, nie wiadomo skąd. Pożyczyłem pierwszą książkę o sztuce od proboszcza i to czarno-białą. Więc można powiedzieć, że to malarstwo...
Zacząłeś bazgrolić.
Bazgrolić, ale mnie zainteresowało malarstwo jako takie, jakby gdzie się uczyłem malarstwa? Między krowami, na łąkach, obserwując świat, przyrodę. I stwierdziłem, że nawet mam taki slajd, kiedyś jeszcze zrobiłem zdjęcie z Zenitem, iż krowa jest to bardzo filozoficzne zwierzę i ma bardzo dobre poczucie rzeczywistości. Na przykład, jak się sobie tak legnie i tak zaczyna przeżuwać, no to właśnie to o to chodzi, tak? I ten dystans, tak? No Tarnów się pojawił na zasadzie, że chciałem może zmienić trochę otoczenie, gdzieś może w góry.
Tak? Byłeś najstarszym dzieckiem w rodzinie, tak?
Tak, mam 9 rodzeństwa. Myślę, że to było takie naturalne, że człowiek chciał po prostu wyjechać.
Szukałeś szkoły plastycznej, Tarnów, te wszystkie, taki teren zadrzewiony wokół dworca.
Tak,
kojarzę.
Tak. Ławeczki tam były, tam nawet pewne anegdoty były o dziwnych panach, którzy tam polowali na ludzi.
Wojtek Mucha, dzisiaj dziennikarz, ale kiedyś szef kibiców Krakowi, opowiadał właśnie, jak wysiadał z tego, jadąc na mecz w Tarnowie i jak tam, co tam na tych ławeczkach konsumowano.
W parku w Tarnowie przy dworcu działo się bardzo dużo ciekawych rzeczy, rozmaitych.
Rozmaitych. I jak było z twoim pobytem w Tarnowie, jak to wspominasz?
Czyli liceum jak to liceum. Oczywiście ja chciałem malować. Jeszcze wrócę może do tego Bonisławia na Mazowszu, gdzie nauczycielek z podstawówki pytałem, że chcę po prostu pójść do takiej szkoły, gdzie po prostu się można nauczyć malować. To one powiedziały, że nie ma takiej szkoły. Także no, prosto powiedziały. Trzeba iść do liceum. I będąc w Tarnowie, czyli to było liceum plastyczne o profilu meblarstwo artystyczne, co mnie zupełnie zaskoczyło, ale naturalnie w to wszedłem, zacząłem robić meble co roku przez 5 lat. Wykonywałem zawsze mebel na zakończenie roku, normalny, prawdziwy mebel, snycerka, toczenia i tak dalej. To mi dzisiaj daje...
Uczciwego.
Coś uczciwego, coś realnego, coś istniejącego i jeszcze pożytecznego dla ludzi. Bo wiesz, jaka jest różnica między sztuką współczesną a dawną?
No właśnie, jaka?
No to tak, przepraszam, żeby tak bardzo martyrologicznie tu nie było. To jest to, że dawną sztukę artysta się bardzo męczył, pracował, wielki wysiłek, trud i pot. I ludzie mieli wielką przyjemność. A sztuka współczesna, artysta ma niesamowitą satysfakcję, przyjemność, doznania wszelkie, najwyższe. Niestety odbiorca niekoniecznie.
Ty trafiłeś z Tarnowa, wcześniej z okolic Płocka, wcześniej ze Świdnicy, w miejsce, które było przeciwieństwem tych miejsc, w których wcześniej byłeś i było jakimś przeciwieństwem twoich wyobrażeń też o sztuce, czyli do Poznania.
Bardzo ważne jest jeszcze w Tarnowie to, że zacząłem malować. Tam zacząłem naturalnie malować dzięki, teraz widzę ciągle mistrzowi, zresztą go tak nazywaliśmy, Jerzy Martynów. Malarz prawdziwy z krwi i kości, który po prostu kilku chłopaków nas brał w plenery. Czasami gościliśmy w dworku w Kąśnej Dolnej. Nie tylko malując, towarzysko też bardzo jakby adaptował nas do środowiska sztuki. I to, że tam zacząłem malować, tam zacząłem wykonywać pierwsze portrety. Ja nawet odradzali mi Kraków mądrzy koledzy, ja nie wiedziałem dlaczego, że taki zacofany, taki staroświecki i tak dalej, Akademię Krakowską. Ja niestety posłuchałem, chciałem do Warszawy. A że w Warszawie był chyba absolwent z Tarnowa, Jerzy Kalina, to ja pojechałem do niego...
Był już w wywiadzie z chuliganem.
O, proszę. Pojechałem do niego, nie wiem, czy on pamięta taki epizod w życiu, ale pojechałem do niego z obrazkiem, z portretem, bo chciałem się dostać na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, żeby mi coś powiedział. No i to, co powiedział, no bardzo mnie, że tak powiem, podłechciło. Powiedział, że na czwartym roku takich portretów studenci nie potrafią robić. No to ja oczywiście pewny swojego sukcesu startowałem do Warszawy. Oczywiście się nie dostałem, nie zdałem egzaminu. Panował tam taki dziki ekspresjonizm.
Bo to nie szkoła Jerzego Kaliny dominowała w Warszawie. I w innych miejscach, i w ogóle w polskiej sztuce.
No i za drugim razem dostałem się w Poznaniu. Także no i tak moje pierwszy zapał, malowanie, pierwszy rok, taki naiwny człowiek przyjechał. No przyjechał naprawdę naiwny. Wierzyłem w profesorów, wierzyłem, że jeśli ktoś, bo tak na wsi było, że jeśli ktoś jest jakimś autorytetem, na przykład proboszcz, no to jest, to on coś znaczy, coś potrafi, czymś jest, odróżnia się od innych, tak? Mhm. Także wierzyłem w tych profesorów. Jeśli jednemu profesorowi, nie będę wymieniał nazwisk, żeby nie promować mimo wszystko. Pokazałem swoje obrazki, które chciałem w jego pracowni tam kontynuować. Powiedział mi nerwowo, schowaj, bo to naiwne, odrzuć to. Nie? To też, jeśli student drugiego roku takie coś słyszy, to ja może nie wiedziałem, o co tu w tym chodzi. Tak? Rzeczywiście studia skończyłem siłą woli. To mam taką wschodnią cechę może po ojcu, że jak się coś zaczyna, to po prostu kończę, choćby za 50 lat. No i dlatego skończyłem studia, tak? Malarstwo. Także to był bardzo ciężki okres.
Co ty zobaczyłeś? Jak ty postrzegałeś to, z czym się zderzyłeś w Poznaniu?
Po pierwsze, nie było tam malarzy. Nie było malarzy, którzy rozumieją, co to jest kolor, co to znaczy obserwacja, co to znaczy światło, ale większość ludzi nie wiedziała nawet, jak zagruntować płótno. To, co państwu tutaj pokazałem, tobie pokazałem, to jest płótno własnoręcznie przeze mnie gruntowane. Sam sobie robię grunt, mieszam, także to mi zostało z liceum. I no, na studiach tylko było gorzej, z roku na rok, tak? Aż do klasy roku dyplomowego.
Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic. I nie próbuj nic rozumieć, nie pochodzi mieć od umieć. Możesz wierzyć lub nie wierzyć, nic od tego nie zależy. Nie wyznaczaj sobie zadań, kto się nie wspiął, ten nie spada. A kto pragnie być na szczycie, będzie spadał całe życie. Nie stać ci na luksus troski, jesteś wszakże dziełem boskim. No a Boga przecież nie ma, więc to tyle na ten temat.
Wracając do tego roku 1920 i sytuacji sprzed 100 lat, piszesz o tym, dlaczego dzisiaj większość Polaków nie chce uznać i większość innych społeczeństw tego, co jest uznawane za sztukę wysoką. Piszesz w tym tekście, prawdą jest, że większość społeczeństwa nie chce spontanicznie uznać sztuki współczesnej, więc trzeba stosować siłę polityczną i przewagę instytucjonalną, publiczne fundusze, by to dobrodziejstwo przyjęto. Czemu nie po prostu sztuka? Sztuka dobra albo zła? Dlatego, że zostały odrzucone wszelkie kryteria oceny i rozumowa argumentacja. Pozostaje więc dominacja siłowa. Czyli piszesz o tym, co jest uznawane dzisiaj za kwintesencję wolności, o tej nowoczesnej sztuce, że to jest coś tak naprawdę narzucanego siłą.
Miałem tego przykład na studiach. Dostało nas się 7 osób. To były takie czasy, kiedy na malarstwie studiowało 7 osób. Po roku, dwóch, kilka z tych osób zaczęło bywać w Amsterdam, Kassel, Berlin i tak dalej. To są osoby, które one się po prostu odpowiednio ustawiły z profesorów, kadry, która gdzieś tam była wtyki. To jest ten czas, kiedy George Soros w Polsce finansował Centra Sztuki Współczesnej. Budżet większy niż na przykład Ministerstwo Kultury, które wtedy dysponowało środkami. I jeśli ktoś się wtedy gdzieś tam załapał i zaczął funkcjonować, niekoniecznie musiał cokolwiek znaczyć warsztatowo, czy mieć jakiś po prostu talent tak zwany, tak? To nie miało znaczenia. To było widać. Potem po powrocie takie koleżanki, koledzy nawet mieli trudność, żeby nie, cześć odpowiedzieć, tak? No, bo to już był podział, tak? To już stworzyły się klasy z perspektywy czasu. Jakoś dziwię się, że historycy sztuki współczesnej jakoś nie są zainteresowani, żeby rzeczywiście przebadać to wszystko i zobaczyć, jakie były wpływy. Tu chodzi o wolność. To, że namalowałem jeden obraz na piątym roku profesor, na piątym roku dyplomowym na kierunku malarstwo, profesor wyrzucił mnie za pokazany obraz.
A to był autoportret taki klasyczny, można powiedzieć.
Autoportret z zamkniętymi oczami. No, taka po prostu wizja. Po latach kryzysu na studiach namalowałem obraz. I okazało się, że trafiłem jakby, to nie, że ja trafiłem właśnie, i tu się uświadomiłem, to mi teraz widzisz, jesteśmy wśród chuliganów w końcu. Ja, teraz to mnie pokazuje, że ja byłem wtedy chuliganem. Ja teraz to widzę i zrobiłem coś, czego w ogóle nie można było zrobić. Wszyscy to wiedzieli, a ja tego nie orientowałem się. Rozumiesz? Że jakby... Jak można było nie wiedzieć, że nie wolno tak malować, tak? I właśnie, a propos wolności, wszystko można było tworzyć. Ale jeśli ja zrobiłem coś klasycznego, to nie. To był wielki po prostu, jak to powiedzieć, to się mówi, bulwersacja, skandal, tak? Mhm. Czyli można rzygać na płótna, można, no przepraszam Państwa, że używam takich słów, ale no to akcjoniści wiedeńscy, to większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, nawet studentów sztuki współczesnej. Doszło tam do wszystkie wydzieliny, które może człowiek z siebie wydobyć, były celebrowane jak po prostu na mszy. Namalowanie obrazu okazało się aktem po prostu w niesamowitej walki, i takim klinem w system. Ja przezornie dzisiaj wziąłem znowu jakiś rekwizyt. Mhm. To jest pędzel. Pędzel zielony, pędzel. Osadzony na
tym. Bezbornie.
I wytarty trochę. Okazuje się, że pędzel, takie narzędzie, kawałek papieru, jest niesamowitym, to jest na przyszłość bardzo optymistyczne według mnie podejście i stwierdzenie, że może po prostu wyraz wolności. Tu człowiek ma możliwość zrobić wszystko to, co chce. Nikt nie ma kontroli.
A narzędzie jest proste i tanie.
Proste i bez prądu działa, także i bez internetu. Tak samo pisanie, malowanie, muzyka, teatr, wszystko to, co tworzymy z prawdziwej, głębokiej potrzeby, bez żadnej koniunktury, bez żadnej jakiejś tam względów, żeby się gdzieś dostać, jest niezwykle niebezpieczny dla systemu. Tego właśnie... To jest czysty komunizm, tak? To, co marksizm, który po prostu chce zawładnąć umysłami.
Powiedz, na czym on polega, tak? Bo mówię, wracamy czas do tego 1920 roku i mówisz, że to po wojnie polsko-bolszewickiej. Któryś z tych generałów po tej wojnie polsko-bolszewickiej pisał, już nie pamiętam, czy to Tuchaczewski był, czy któryś inny, opisując przyczyny porażki bolszewików w wojnie z polską armią, przecież dopiero świeżo powstałą, twierdził, nie pisał o tym, że mieliśmy źle przeszkolonych żołnierzy, że mieliśmy słabe uzbrojenie. Pisał o tym, że przeceniliśmy tendencje rozkładowe w narodzie polskim, czyli liczyliśmy, że nie wiem, jakiś bolszewizm gdzieś tam w duszach chłopów, robotników gdzieś tam się zagnieździ i to podawał jako przyczynę porażki. Ty mówisz, że wtedy zaczęło się coś dziać w sztuce, które do dzisiaj piszesz o tej stuletniej zimie w sztuce. Co się stało?
Tutaj by trzeba było zrobić taki w ogóle trend, że interpretacja sztuki od lat awangardy jest dzisiejsza, współczesna. Lata 60., 70. Kiedyś to był margines. Przecież, nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, czy zdajesz sobie sprawę, że Chagall zmarł w latach 70. I on Chagallem był do końca, tylko w Stanach Zjednoczonych. Do końca był Chagallem, jak znamy jego dzieła, mozaiki, witraże, on był Chagallem. Wcale nie realizował programu, nie wiem, konstruktywizmu, socrealizmu, czegokolwiek, izmów. Był po prostu Chagallem, tak? Czyli jeśli Chagall żył w 70 roku i ja się w 71 urodziłem, to znaczy, że interpretacja historii sztuki jest podejrzana. Nazywanie teraz... Właśnie awangarda urosła do jedynie słusznej opcji w sztuce, a ona tak nie jest. Dzisiaj jest bardzo dużo malarzy. Ja bym był w stanie... Nie wyliczę z pamięci, ale mam na pewno spisane kilkadziesiąt znaczących malarzy, którzy malują realistycznie w Polsce. Młodzi i starzy i młodzi. I tu jest problem z definicjami, bo dzisiaj sztuka, realizm, wszystko, czy klasyczne wartości w sztuce odnoszą nas do konkretnych tam szuflad z historii sztuki. A tu chodzi o to, że...
Mówisz, że to jest wręcz obraza bycie tym klasykiem, tak?
Znaczy jest to bardzo niebezpieczne słowo. To jest właściwie cała awangarda rację swojego istnienia nadal postrzega, czy postawangarda nadal postrzega w, jakby w walce z, już jak Don Quixote z jakimś domniemanym klasycznym żywiołem, który może nagle wychynąć z czeluści zamęty, odmętów jakiejś tam przeszłości. No i dzisiaj namalowanie klasycznie rozumianego obrazu, czyli na płótnie, farbami, z techniką, warstwami, jakimiś laserunkami, wszystkim czym, co mistrzowie przekazywali uczniom i jeszcze wyrażenie w tym jakiejś szlachetnej, w miarę normalnej treści dostępnej dla zwykłego człowieka, czyli nie z mediów, główne hasła, typ, no, bo dzisiaj sztuka się zajmuje tym, co i tak wszyscy wiedzą. To znaczy promuje takie, przekazuje treści. Właściwie stała się to polityka. W sztuce, w nurcie sztuki współczesnej naprawdę nie chodzi według mnie o żadną sztukę. Nie chodzi o formę, o szukanie stylu, o to, co zawsze chodziło w sztuce między barokiem, renesansem i tak dalej. Wiadomo, że treści, przekazy, jakieś tam narracja, ale dzisiaj nie chodzi o to. Tu chodzi o... To jest kolejny młot, którym można przywalić coś, co jest bardziej subtelne, czyli zmysł estetyczny.
Piotr Bernatowicz zorganizował w Centrum Sztuki Współczesnej wystawę Sztuka Polityczna, tak, gdzie byłeś. I jakby to było powiedzenie wprost, zobaczcie, większość tego, to o czym mówisz, jest polityką. I artyści, i dyrektorzy galerii, i recenzenci są polityczni, no to my powiemy, że to jest sztuka polityczna i w tym momencie jest to jakby obalenie jakiegoś takiego chorego klimatu, jakiejś tej hipnozy, która występuje, że nie mówimy o tym, że coś jest polityką.
To jest bardzo dobry krok, ponieważ bardzo prosty krok, po prostu pokazanie tego, co wszyscy uważają, że do czego stosują sztukę współczesną, a w jakiejś tam przyzwoitości, nie wiem, uważają, że to jest czysta sztuka, że tu nie chodzi o żadną politykę. No ale zaczął Majakowski, zaczął Armia Czerwona, przecież no, guru współczesnej zachodniej jakby koncepcji marksizmu kulturowego to przecież jest Lew Trocki. Lew Trocki, warto poczytać naprawdę, kim on był, zakładał Armię Czerwoną, na przykład to jest człowiek kultury, tak? Armię Czerwoną zakładał, potem... Międzynarodówkę czwartą, aż tam to zakładali, różne tam chodziło o to, że uświadomili sobie dzięki Polsce i naszej niezwykłej tam wierze, właśnie nie docenili Polaków, bo my budowaliśmy kulturę przez... Nie musieli, my nie mieliśmy państwowości, a kulturę budowaliśmy.
No to Jan Paweł II mówi, że no przetrwaliśmy właśnie zabory, przetrwaliśmy te 123 lata i dłużej tak naprawdę. Dzięki kulturze, tak?
No i upolitycznienie w tamtym momencie walki politycznej, znaczy upolitycznienie w sensie wykorzystanie sztuki jako głównego oręża zostaje do dzisiaj, tak? Jest to dosyć już miałkie, bo epigonie, tak powiem, proszę się nie obrażać, kto jest epigonem, to wie, to czuje. Epigoni sztuki współczesnej i wielkich, rzeczywiście wielkich osiągnięć intelektualnych i kroków w sztuce współczesnej dzisiaj powielają nieświadomie odkrycia, które były 10 lat temu, 20, 30, ponieważ większość tych artystów nie wiedzą, ponieważ nie mają świadomości historii swojego nurtu. Naprawdę, to w rozmowach ze studentami, z młodzieżą, a nawet jeśli wielu artystów deklaruje, że nowość, nowoczesność, nowatorskość jest względna, ponieważ to wszystko już było. No jeśli jakiś tam Japończyk rozmiażdżył się, rzucił się z bloku i na płótno i rzucił się, zginął i krew i no, resztki zostały na ciele, no to no, proszę spróbować bardziej radykalnie działać. Tak? Jeśli już wszystkie widzieliny były, to proszę jeszcze bardziej radykalnie działać. Jeśli minimalizm był, bo to też jest taki nurt inny, minimalizm, konceptualizm, że dzieło sztuki w ogóle się nie liczy, sama myśl jest ważna, to proszę działać bardziej radykalnie. Bądźmy konsekwentni. No ale konsekwencja, logiczność wynika z judeochrześcijańskiej kultury starożytnej i europejskiej, gdzie logos, rozum, umysł można przyłożyć do sztuki.
Mi przychodzi rzecz dość wulgarna, czyli polityka z ostatnich lat, czyli budowanie przez media kontestacji wobec obecnych rządów, które jest no już takimi popłuczynami, takim jakby tylko ja sobie myślę, czy ja jestem starym dziadem, także że jak widzę, że wzorce, które już tam były, różne punkowe, różne inne i tak dalej, po czym one powracają bez świadomości, że to już jest jakaś karykatura tego, co było, bo tam to było autentyczne, bo tam to było jakieś nowe, a to powraca, ale jednak działa, tak?
Działa. Malarstwo ma 36 tysięcy lat. Nie było architektury, nikt nic nie pisał. To jest taka dziedzina, że ten epizod 100 lat awangardy jest naprawdę, naprawdę jakimś takim, no, naprawdę drobną sprawą, tak? Także mam, jako malarz mam takie poczucie pewnego, zresztą nie uzyskałem tego od razu, bo to właśnie teraz można powiedzieć po 30 latach jakiegoś tam kryzysu, który wywołały studia, ja zaczynam wychodzić teraz na prostą. Znaczy uzyskuję pewien spokój, tak? Pewną jakość.
Powiedzmy o tym, co malujesz. Malujesz freski w kościołach także. I wspomnijmy, zanim o freskach porozmawiamy, o twoim pobycie we Francji. Po studiach dostałeś stypendium, byłeś tam, robiłeś freski także na stadionie w wywiadzie z chuliganem, gdzie różni liderzy kibiców bywali, to od razu wzbudziło moje zainteresowanie we Francji, a konkretnie to w Bretanii. Opowiedz, jak to było.
Rzeczywiście, trafiło mi się stypendium. Zaraz po studiach wyjechałem do Francji. Też jeszcze w jakimś naiwnym duchu, że tam może tego prawdziwego malarstwa poznam. Paryż, Louvre, impresjoniści, ich przygody, Van Gogha, szczere walki między Polem, Gauguinem. No niestety uczelnia w Rennes, gdzie trafiłem w Bretanii, właściwie większość była już tak scyfryzowana wtedy, w latach 90., początek, koniec lat 90., tam studenci pracowali na komputerach, mieli plotery, drukarki wielkoformatowe, czegoś, co my tu jeszcze nawet nam się nie śniło. Więc bardzo szybko opadł mi ten jakiś taki ten koncept, że ja po prostu coś tam wystudiuję.
To nie była ta Francja z XIX wieku, tak? Spotkałeś troszkę inną Francję. Andrzej Bobkowski w Szkicach piórkiem pisał, że chodźmy, kiedy Niemcy atakowali Francję, chodźmy, zobaczmy, zamykają Francję. Mówił o kończeniu się tej Francji historycznej, tak?
Czy Francja jest niesamowita, ponieważ tam jest większość ludzi niesamowicie przeżywa sztukę. I tam właśnie coś, co mnie w Polsce właśnie bardzo męczy, to jest to, że tam może być wszystko, bo są ultra nowocześni artyści i są super klasyczni i oni mogą funkcjonować razem. Oczywiście są pewne programy urzędowe, unijne, które wymuszają pewne rzeczy i to jest właśnie polityka. ale właśnie większość ludzi, ja miałem kilka wystaw i co mnie uderzyło, niesamowite, po prostu ludzie oglądają, nawet ktoś przychodził po jakimś czasie z rodziną i zatrzymują się o przeobrazie. Dla malarza widok kogoś takiego, kto po prostu stoi i medytuje twój obraz, to jest największa nagroda, tak? I ja uważam, że oni właściwie, Francuzi, podświadomie, chyba nie mając już żadnej tam wiary, religii, czegoś religii, tak? Społecznie, publicznie przeżywanej, oni traktują sztukę, pójście na wystawę jako rzeczywiście pewną celebrację duchowo-religijną, tak? Czyli parareligijną. Malowałem jakieś tam winnicy gdzieś i właściciel przyszedł, o, to jest moja winnica, mój dom, czy mogę kupić? Ja mówię, proszę pana, ale jeszcze nieskończona, tak? Nieważne, tak? To po prostu pokazuje też pewną naszą, jak zostaliśmy przez system komunistyczny zniszczony, ten materialny, tę kulturę materialną, że nie mamy zabytków, wszystko było przenośne, tymczasowe, tak? Dzisiaj na paletach. No to jest takie, kluby na Jeżycach, tak? Europalety, wystrój, drabiny stoją, koszyki. U mnie na wsi, no nikt by takich rzeczy nie zastosował.
Ale jest trochę też tradycyjnych Jeżyc jeszcze ocalało, nie?
Szukam takich tradycyjnych Jeżyc i rzeczywiście to jest nadzieja dla Poznania.
Opisywali etnografowie procesję Bożego Ciała na Jeżycach, tak? Że to było coś niesamowitego, że to było coś od tam 100 lat ponad będącego częścią tych Jeżyc, tak? A nagle w ten teren coś wkracza i usiłuje coś dewastować. Z drugiej strony, kiedy w ostatniej procesji Bożego Ciała moja córka szła przebrana za bamberkę, a syn kandydat na ministranta z tym proporcem, no to tych flag biało-czerwonych, biało-żółtych, biało-niebieskich były jednak tysiące, a po drodze minęliśmy 5 flag LGBT tęczowych wywieszonych, czyli jakby to, co jest mediami, a to, co jest rzeczywistością, jest trochę inne jednak.
Ja bym nawiązał do tego, co mówiłeś o wojnie w roku 20, że myślę, że oderwanie od rzeczywistości pewnych elit i większości mediów jest naszą szansą, ponieważ naprawdę wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, czym jest Polska. Jaki jest, no nie doceniają, tak? Mhm. I to przeszacowanie tego, czym jest Polska, jest naszą tutaj, no naprawdę jest różnica. Znaczy Brytania ma w pewnym sensie bardzo podobne tradycje, ponieważ tam te procesje, pardony, czyli te wszystkie odpusty, tam się to bardzo klasycznie odbywało zawsze przez wieki, nawet pomimo rewolucji francuskiej właśnie, a dzisiaj wraca. Francuzi po prostu, dzisiaj Francuzi to są procesje. Z flagami, niosą figury Matki Bożej. Ja właśnie robię taki projekt fresku, ale to nie będę o tym mówił. Jak zrealizuję kiedyś, to właśnie dotyczący Brytanii, historii jednego miejsca i Polaków tam też obecnych, ale właśnie obecnie siedzę. No dzisiaj wyszedłem z pracowni, robię projekt fresku. Jak Brytańczycy postawili na swoją kulturę, na swoją tożsamość, na muzykę bretońską. Ona jest znana, Sidry. Po francusku, nie cider, czy jak to tam się mówi brzydko, cidr, tak, czyli ten piwo jabłkowe, jest znane na całym świecie. I gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby zacząć się przyglądać, jaka jest sztuka naprawdę w Polsce na dole, tam jest tysiące artystów, takich tych przeżyć, które ja mam prawdopodobnie, moich kolegów, którzy po prostu się gdzieś poukrywali, gdzieś żyją naprawdę w swoich miejscowościach, gdzieś tam w małych miejscowościach żyją na zasadzie pustelniczych jakichś takich warunków. W Poznaniu byłem na jednej wystawie, chciałem porozmawiać z jednym artystą na wernisażu. On mnie brzydko zignorował. Poszedł do jakichś lepszych...
Może przypadek, bo to...
No wiesz co, nieważne. Poszedł do lepszych uczestników w wernisaż. Może nie wyglądałem zbyt dobrze, albo nie miałem wpływów.
Nie no, wyglądasz jak malarz, o co chodzi. No.
To dobrze, dziękuję. I właśnie pomyślałem sobie, zrobię małą recenzję tej wystawy, bo miałem pewien pytanie do niego i pewne wątpliwości. Opisałem to i pojawiła się taka gdzieś publikacja była.
Czyli zemściłeś się srogo.
Nie, to nie było zemsta, to było takie, przepraszam.
Brutalna zemsta.
Nie, ja siebie jako chuligan ciągle się mam za bardzo porządnego człowieka, tak? Mimo wszystko. chciałem napisać rzetelny tekst, jak ja rozumiem, tak jakbym chciał, chciał, żeby ktoś tak o mnie przeanalizował głęboko moją pracę. Okazało się, że to takie zamieszanie wywołało. Kuratorka wystawy na spotkaniu, gdzie było specjalnie przygotowane spotkanie w odpowiedzi dla pewnego malarza, bardzo ciekawe, jakby zostałem wciągnięty w dyskusję, walkę.
Awantura.
Awanturę. Okazało się, że wyraźnie mi zakomunikowano, że ja nie mam prawa pisać, kim ja jestem. I po takim stwierdzeniu ja sobie myślę, nie, no coś w tym musi być.
Trzeba pisać.
Chyba trzeba coś, może spróbuję coś następnego napisać. Widzisz, jakby to nie to, że ja walczę, to ja ci tak przed spotkaniem tutaj mówiliśmy, że ja jako porządny człowiek, porządny, taki naprawdę, tak uważam się, no tak mnie nauczono, że powinien być porządny, tak? Chcę iść prosto. Idę prosto, okazuje się, że to wywołuje to wielkie zamieszanie i problemy i mówią, że źle idę.
Z tego, co opisujesz, tak, oprócz ideologii są też po prostu jakieś zastane hierarchie, ale wręcz to zastane hierarchie, ktoś powie, że zawsze były zastane hierarchie, ale no, takie jakby sitwowiska, takie jakby hierarchie niepozwalające na twórczą działalność. Niegdyś te hierarchie w różnych miejscach stały, nie wiem, na straży jakichś tam, nie wiem, wartości albo czegoś, a te stoją na straży niczego.
Ja nie jestem poznaniakiem, nie wszedłem w pewne środowiska, nie miałem właśnie, tak jak w parku, gdybym nie wyjechał z Tarnowa, być może ten park w Tarnowie ciągle by był punktem odniesienia. Ja to rozumiem, no Poznań jako diecezja, jako historyczny ma 1000 lat, to wyobrażasz sobie to, a tu człowiek przychodzi z zewnątrz, jakiś taki gdzieś tam, tysiącletnie układy, wypracowane rzeczy.
Problem w tym, że to nie jest jednak ten tysiącletnie hierarchie, tylko że to są hierarchie, które się narodziły dużo później. Jak ci wczoraj wspomniałem, były te różne tradycje pracy organicznej, pozytywistyczne w Poznaniu i one się rodziły za zaborcy niemieckiego. Kiedy mógł sobie wyjechać Michał Drzymała swoim wozem, musieli go na różne sposoby pacyfikować, no ale nie dało się prawnie, to on ileś czasu tym wozem uprzykrzał życie okupantowi. Cegielski i inni szli, zanim zostawali pozytywistami, to szli do powstania, nie dało się inaczej, to robimy pracą organiczną, robili ją wbrew zaborcy, budując siłę naszej działalności, która ma się stać podstawą do niepodległości. A rodowód tych elit jest odwrotny. To znaczy one były kształtowane przez różne biznesy z firm polonijnych, czyli kiedy w stanie Baltona. Wojennym... Tak, no wszystko, no, ale Kulczyk, tak, Kulczykowo na Poznań, Poznań mówiono, czyli z nadania przywilejów od okupanta, tak? Kiedy dzisiaj słyszę, że jest jakaś nagroda Hipolita Cegielskiego przez środowisko Kulczykowe przyznawana, no to jest przeciwieństwo tego, bo za komuny ten Michał Drzymała z tym swoim wozem albo by go wzięli na komisariat i mu wóz zabrali, albo za stalinowskich czasów to by go na UB wzięli i torturowali, za ZOMO by go pobili i tak dalej, no więc pozytywizm mógł działać za Prusaka, nie mógł działać za komuny.
Kiedy byłam jeszcze młoda dziewczyna, ganiał za mną działacz przepiękny z twarzy, podchodził pod okno, cytował Lenina. Mały, gruby brunet, lecz dobry towarzysz. On dziś jak armata, socjaldemokrata. Ma 4 tartaki, lubią go chłopaki. Wiecznie taka sama, choć zmienia oblicza. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Takie nasze małe nieporozum.
Czyli dążę do tego, że niezależnie jak dla ciebie, jako dla kresowiaka te tradycje poznańskie by wyglądały, być może byłbyś z nimi w sporze, tylko że to nie są te tradycje.
Ja na Poznań trochę patrzę inaczej, bo mam pewien dystans. Chyba z 15-20 lat próbowałem, że tak powiem, stać się takim poznaniakiem i wydaje mi się, że nie udało mi się do końca. Tu nie ma romantyzmu. Naprawdę, tu nie ma romantyzmu, który cechuje większą część polskości, w ogóle cechuje polskość. Taką romantyzmu, ale nie jakiegoś naiwnego sentymentalizmu, romantyzmu, który wynika z miłości do ziemi, z miłości do wartości, do historii, do przodków.
Zjawiec 56 był u nas, tak? Czyli...
Ale był, tak.
I później zemsta za ten czerwiec 56 była straszna, tak? Dla izolowania tych rodzin, izolowania tych ludzi, dla budowania nowych hierarchii społecznych.
To niewątpliwie, ale Prusacy postawili pewien szklany sufit, bo tu można było tylko szkoły zawodowe robić. Tu nie było artystów, tu nie było wszyscy po II Rzeczpospolitej, kiedy się zaczęła, to mi opowiadają ludzie na przykład, że przyjeżdżali i z Łodzi zapraszano z Lwowa profesorów, żeby stworzyć uniwersytet. Także jakby ten naród...
Było, no bez Prusa.
Trochę, ale w tym sensie, że pewne kadry zostały tutaj jakby...
Pruska.
Zatrzymane. Tak. Przepraszam, nie kandyduję na prezydenta Poznania, więc...
Ale zawsze, bo przed wojną były też czasopisma kontestujące tą poznańskość przedwojenną. Długa opowieść o tym. Naruszyliśmy wszelkie możliwe tabu w tej rozmowie i poznańskie, i uczelniane, i te obowiązujące w kulturze. Piotr Paweł Drozdowicz był dzisiaj moim gościem.
Dziękuję bardzo.
W wywiadzie z chuliganem. Inna rozmowa o sztuce, inna rozmowa o malarstwie, inna rozmowa o świecie artystycznym, inna rozmowa o tym, jak mogłoby to wyglądać, żeby z tej sztuki więcej dla wspólnoty, dla ludzi, dla ducha było. Takie rozmowy są przedmiotem zainteresowania programu Wywiad z Chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.
Wywiad z Chuliganem.